Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, witamy Was w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia. Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, więc zaprosiliśmy do naszej rozmowy Juliana Sobiecha, dietetyka, fizjoterapeutę, założyciela stron na Facebooku, na Instagramie www.jakdożyćsetki. Witamy.
Dzień dobry, dzień dobry.
Panie Julianie, prowadzi pan strony Jak dożyć setki. Na sam początek chciałbym jeszcze zapytać o pana strony. Skąd pomysł na nie?
Trudno mi znaleźć taki jeden moment, kiedy to wszystko do mnie przyszło, ten pomysł. Natomiast ja zawsze chciałem dbać o siebie, więc można powiedzieć, że to była taka... może nie tyle egoistyczna, co taka motywacja skierowana ku sobie, bo chciałem po prostu być jak najzdrowszy, jak najlepiej grać w piłkę, bo na studiach też bardzo dużo uprawiałem sportu, dlatego zacząłem ćwiczyć, a kiedy człowiek zaczyna ćwiczyć, to chce też utrzymać te efekty i dojść jak najwyżej. Stąd kolejny logiczny krok, czyli rozwój pod kątem dietetyki. No i tak to się już dalej potoczyło, że skończyłem też studia fizjoterapeutyczne, zdobyłem uprawnienia dietetyka, no a następnie chciałem jakby podzielić się tą wiedzą ze światem, bo no szkoda je po prostu tracić.
Tak, a dzisiaj właśnie skupimy się na tej części pana wiedzy dotyczącej układu pokarmowego, tak jak już mówiłem, odnośnie dzisiejszego Światowego Dnia Zdrowia tego układu. I zaczniemy, przejdziemy już do tej części rozmowy. Zwykle w rozmowach o zdrowiu układu pokarmowego występuje pytanie o te zdrowe pokarmy, które powinniśmy jeść. I ja chciałbym zapytać i zacząć od drugiej strony. Spytam, czego nie powinniśmy jeść, tak by ten układ był zdrowy? Co szkodzi układowi pokarmowemu i przeszkadza w dobiciu wiekiem do setki?
W medycynie jest takie powiedzenie, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo wszystko zależy od dawki. I tutaj ono doskonale pasuje, ponieważ okazuje się, że nawet woda może być szkodliwa w nadmiarze. Ja bardzo, bardzo często przytaczam taki przykład zatrucia wodą. To jest takie zjawisko, gdy na przykład maratończycy w czasie biegu tracą bardzo dużą ilość sodu z potem i uzupełniają, jeżeli uzupełniają to w krótkim czasie, na przykład wypijając kilka litrów wody, ale czystej wody, bez elektrolitów, to organizm doznaje wstrząsu, ponieważ te elektrolity w ciele są zbyt mocno rozcieńczone i wtedy ratuje nas wizyta w szpitalu błyskawiczna. I to jest tylko oczywiście jeden przykład i skrajny, ale bardzo obrazowy, ponieważ no, okazuje się, że nawet życiodajna woda w zbyt dużej dawce i w niekorzystnych okolicznościach może nam zaszkodzić. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty, które wprost szkodzą samemu układowi trawiennemu, no to jest ich co najmniej kilka, a na czele tej listy myślę, że umieściłbym cukier, zarówno w formie słodyczy, słodkich napojów, czy przemycany w innych pokarmach. Bo okazuje się, że teraz bardzo często cukier jest dodawany nawet do pieczywa, więc warto w miarę możliwości przynajmniej kontrolować składy tego, co się kupuje, czytać etykiety, starać się, jeżeli nie jest to wprost podane, choć powinno być, to dowiedzieć się wprost od producenta albo śledzić nawet w internecie ludzi, którzy się tym zajmują, bo to nie jest akurat moja specjalizacja, ale wiem, że jest bardzo wielu specjalistów, którzy pilnują tych składów produktów, żeby było tam jak najmniej właśnie takich niezdrowych dopełniaczy. Cukier jest o tyle szkodliwy, że przepraszam, jakby patrząc pod kątem mojej specjalizacji, czyli dbania o jak najzdrowsze i jak najdłuższe życie, cukier wprost skraca życie i niszczy zdrowie, a dzieje się tak między innymi dlatego, że przyspiesza tak zwaną glikację kolagenu. Chodzi o to, że im więcej jemy cukru, tym więcej po kilku, powiedzmy, dekadach życia, tym więcej tego kolagenu jest niszczone w ciele. To się najczęściej kojarzy ze zmarszczkami, natomiast skóra to jest tylko jeden z organów, a kolagen znajduje się też w kościach czy w naczyniach krwionośnych. Więc można powiedzieć, że im więcej jemy cukru, Oczywiście wszystko jest dla ludzi w małych dawkach, ale im więcej jemy dużych ilości cukru, tym bardziej w późnym wieku mamy zniszczone kości czy układ krwionośny.
Czyli ten cukier faktycznie działa negatywnie w dłuższym wymiarze czasowym. O tym też faktycznie warto wiedzieć, jak możemy go zastąpić.
Najlepiej w miarę możliwości wyciąć go całkiem z diety, aczkolwiek wiem, że to jest bardzo trudne i restrykcyjne, a trudne też właśnie z tych względów, o których wspomniałem, czyli no, cukier jest po prostu przemycany dosłownie w wielu pokarmach. Natomiast w miarę możliwości warto go wyeliminować. Ja sam od czasu do czasu lubię zjeść na przykład czekoladę. W większości czekolady jest jednak cukier, ale robię to jak najrzadziej i traktuję to jako taką, powiedzmy, odskocznię od diety. Wiem, że jest też bardzo wielu piekarzy, twórców, którzy cukier zastępują naturalnymi słodkościami, na przykład daktylami. I daktyle to jest całkiem niezły sposób, żeby właśnie zrobić tak zwane fit słodycze.
Wcześniej poruszył pan jeszcze temat tej wody, którą dostarczamy do organizmu, zwłaszcza jeśli to się odnosi do sportowców, to przy okazji dopytałbym, czy to ma też związek z tymi kolkami, które pojawiają się często podczas gdy na przykład biegamy i zaczynamy pić?
Kolki to jest zjawisko. Kolki mogą też wynikać z tego, że mamy na przykład słabą kondycję i brakuje nam, powiedzmy, krwi do tego, żeby transportować no, tlen do tkanek. Po prostu jesteśmy zbyt zmęczeni. Z tą wodą ja bym uważał w trakcie biegu. Na pewno nie warto zalewać się tak na siłę tą wodą, żeby pić właśnie kilka litrów w bardzo krótkim czasie. Ja bym raczej uzupełniał wodę w czasie wysiłku małymi porcjami, tak żeby nie taką granicę może stanowić uczucie po prostu ciężkości w żołądku. Jeżeli czujemy się już ociężali od tej wody, no to być może znaczy, że jest jej po prostu za dużo. No i bardzo ważne jest to, żeby dodawać do niej elektrolity, czyli albo kupować gotowe napoje w sklepach, albo robić je takimi domowymi sposobami.
Jak możemy zadbać jeszcze o układ, poza kwestią żywnościową?
Na układ trawienny znakomicie działa na przykład ruch. I nie musi to być nawet jakiś bardzo intensywny sport typu ultramaraton. Na start dobre są nawet zwykłe spacery. Ja bardzo często posługuję się liczbą 8000 kroków dziennie, bo to jest takie minimum według najnowszych badań, które pozwala organizmowi już się jakby nakręcić do działania, bo okazuje się, że kiedy ruszamy się bardzo mało albo wcale przez dłuższy czas, to organizm jakby zaciąga hamulec ręczny i pracuje w takim leniwym trybie. I ruch jest w tym momencie sygnałem, że trzeba nakręcić tą naszą maszynerię i rozkręcić fabryki energii w naszym ciele. I to jest o tyle ważne, że ciało dużo sprawniej funkcjonuje wtedy, kiedy się ruszamy. No można powiedzieć, że jesteśmy po prostu uzależnieni od ruchu. Warto też na pewno zadbać o zdrowie psychiczne. Każdy pewnie w życiu się spotkał ze stresem, na przykład przed egzaminem, czy jakąś trudną rozmową. To normalne, że wtedy można doświadczyć na przykład krótkiej biegunki. Natomiast jeżeli ktoś żyje w permanentnym stresie przez długie miesiące czy lata, to zdecydowanie to rujnuje pracę układu trawiennego. Nie tylko w taki widoczny sposób właśnie, ale też no, zaburzając pracę hormonów. Nie ma mowy po prostu o trawieniu, o skutecznym i prawidłowym trawieniu wtedy, kiedy jesteśmy w trybie tak zwanej walki lub ucieczki. Dlatego, jeżeli czujemy się przewlekle zestresowani, czy nie radzimy sobie z czymś w życiu, lub po prostu mamy trudniejszy okres, to zdecydowanie warto sięgnąć po pomoc, czy to fachową, czy rodziny, przyjaciół albo innej społeczności, do której należymy.
Tak, i można też połączyć te rozwiązania dwóch tych problemów i wykorzystać wyładowanie tego stresu właśnie na tą aktywność fizyczną, czy choćby na chodzenie, tak jak pan poruszył ten
tak.
temat, tych co najmniej 8 000 kroków dziennie. Ja przyznam, że też na opasce mam taki swój limit minimum 10 000 i powiem szczerze, że to zawsze przynosi jakąś taką dodatkową energię.
No super, ja też mam trochę wyższy limit niż 8 000, chociażby z tego powodu, że te opaski czasem przekłamują wynik. Ja mam akurat dość dobry sprzęt, który nie zlicza mi ruchów nawet w czasie niektórych rodzajów masażu, takiego niezbyt obszernego. Natomiast tak, 10 tysięcy to nie jest, jakby 8 tysięcy to jest zdrowe minimum, ale jeśli ktoś chce robić 10 tysięcy czy więcej, no to nie ma problemu. To też jest super.
Tak, a czy zdrowie układu pokarmowego ma wpływ na samopoczucie i inne organy w naszym ciele?
Tak, jak najbardziej. Wspomniałem już o tym stresie i to działa, powiedzmy, dwukierunkowo, bo mówi się, że jelita to jest nasz drugi mózg. Jest w tym bardzo dużo prawdy, ponieważ nie tylko stres może wywołać problemy z trawieniem, ale i odwrotnie, ponieważ w jelitach żyją bakterie, które są dobre bakterie i złe bakterie. Te dobre potrafią na przykład produkować dla nas witaminy i pomagają nam trawić, ale te złe bakterie, gdy jest ich za dużo, mogą wywoływać w nas na przykład chęć na słodycze, taką no wręcz patologiczną chęć, już niezdrową. A dzieje się tak, ponieważ bakterie potrafią produkować takie substancje, które wchłaniają się do krwiobiegu, trafiają do mózgu i wywołują w nas właśnie te chęci właśnie na słodycze czy na jakieś inne niekoniecznie zdrowe zachowania. Poza tym, no jakby uszkodzony czy źle pracujący układ trawienny może się objawiać na wielu sposobach, bo na przykład ból żołądka może, czy przełyku może skutkować takim bólem rozlanym w klatce piersiowej czy w plecach. Jeżeli mamy refluks pokarmowy, czyli jakby pokarm w niepożądany sposób cofa się z żołądka do przełyku, to też może wywołać zapalenia, w skrajnym przypadku nawet zapalenie płuc, ale mogą też się psuć od tego zęby. Dlatego jeżeli ktoś ma stwierdzony refluks, to warto spróbować go wyleczyć, bo no, konsekwencje mogą być nieprzewidziane.
Tak, a teraz chciałbym zapytać o produkty jeszcze, które kupujemy. Jak wiemy, w marketach wśród tych produktów teraz wszechobecna jest chemia i alergeny. Na to nie mamy co prawda wpływu w kwestii zdrowia. Prawda, musimy się z tym pogodzić?
Tak. No tak. To znaczy, tak jak wspomniałem, są ludzie, którzy zajmują się tropieniem takiej chemii w jedzeniu. Bo trzeba też podkreślić, że na przykład nie każde konserwanty są szkodliwe, bo konserwantem jest też cukier czy ocet, a nawet sól. Ja oczywiście dużo wspomniałem o tej szkodliwej wartości cukru, nadmiaru cukru, ale w niektórych kontekstach cukier się przydaje, a zwłaszcza sól. Trzymanie mięsa w soli to przez wiele tysięcy lat był podstawowy sposób na zachowanie i przedłużenie jego świeżości. Jakby bardziej szkodliwe są często na przykład mykotoksyny w pleśni niż wiele konserwantów. Natomiast jeżeli w pokarmie jest coś naprawdę szkodliwego, no to zdecydowanie warto pozbyć się takiego jedzenia. Najlepiej byłoby, gdyby każdy doskonale wiedział, co je i z jakiego źródła to pochodzi, więc w idealnym świecie byłoby tak, że wszyscy mamy rośliny, warzywa, owoce z własnych, powiedzmy, sadów, ogrodów. Jeżeli ktoś je mięso, to też z pewnego źródła, gdy wie, jak to zwierzę rosło, czym było karmione i tak dalej. No, tak byłoby w idealnym świecie, natomiast idealnie nie jest, więc musimy starać się być czujnymi, na pewno czytać etykiety i starać się wybierać produkty z jak najlepszego źródła.
Dobrze, a teraz chciałbym zapytać, czy zna pan jakieś ciekawostki dotyczące tematu naszej dzisiejszej rozmowy układu pokarmowego?
Pisząc książkę, natknąłem się na bardzo wiele takich inspirujących historii, czasem strasznych, czasem ciekawych. Najbardziej mi na myśl przychodzi taka historia pewnego Szkota, Angusa Barbieriego, To był gość, który ważył grubo ponad 200 kilo. Miał 27 lat, ale był już w tak złym stanie zdrowia przez tę otyłość, że jedynym wyjściem była albo operacja, albo drastyczne zbicie tej wagi. I lekarze podjęli taką próbę, żeby poprosić go o to, żeby po prostu nie jadł nic przez jakiś czas. Nie jadł, powiedzmy, przez tydzień. I efekty tak go zadowoliły, że postanowił to kontynuować. No i efekt koniec końców był taki, że ten Szkot pobił rekord świata w długości, jakby w długości, pobił rekord świata bez jedzenia, bo nie jadł przez niemal okrągły rok, a przeżył tylko dlatego, że był cały czas karmiony odżywkami, z witaminami i mikroelementami, więc jedynym, czego mu brakowało, to były kalorie, które organizm czerpał sobie z tej tkanki tłuszczowej. Efekt był bardzo dobry, bo Angus schudł o grubo ponad 100 kilo, wrócił do praktycznie normalnej wagi i nigdy nie doświadczył efektu jojo. Natomiast jest to o tyle ważne, że on miał 27 lat, a już był zupełnie zniszczony przez otyłość. Bo trzeba podkreślić, że otyłość to nie jest jakby kwestia wyglądu, bo ja jestem zdania, że nie wolno nikogo szkalować za to, jak wygląda. Natomiast jest to kwestia zdrowia, bo otyłość to jest ciężka choroba, która skraca życie. Nie ma po prostu 80-latków, którzy mają otyłość olbrzymią, bo po prostu nie dożywają tego wieku. Dlatego warto dbać o siebie, no tak naprawdę już od młodych lat. Chciałbym też podkreślić, że nie ma co tutaj wpadać w jakąś paranoję, bo nie każdy dodatkowy kilogram szkodzi tak samo, bo powiedzmy leciutka nadwaga, kilkukilogramowa, niespecjalnie szkodzi zdrowiu. Nie jest też zdrowa, ale nie jest też specjalnie szkodliwa. Natomiast jeżeli wpadamy już w otyłość, mierzoną powiedzmy tym niesławnym wskaźnikiem BMI, no to wówczas wpływ na zdrowie jest zdecydowanie zły, a życie osoby otyłej bywa bardzo często skrócone o no, co najmniej 10 lat. Już nie mówiąc o tym, że z otyłością bardzo często wiąże się wiele innych chorób, które po prostu utrudniają życie tu i teraz. Dlatego ja bym zachęcał po prostu do tego, żeby w miarę możliwości dążyć jednak do tej w miarę zdrowej wagi, bo otyłość jest chorobą, którą dzisiaj można już leczyć i to dość łatwo za pomocą leków czy prostych metod dietetycznych. Ja wiem, że to może brzmieć no zbyt pięknie, ale na rynku od kilku lat są leki, które bardzo pomagają uregulować pracę hormonów, bardzo często zniszczonych przez otyłość, czy po prostu wyregulować pracę organizmu. I wówczas trzymanie się diety jest dużo prostsze, bo wtedy znikają nawet takie codzienne zachcianki, czy to na słodycze, czy po prostu na podjadanie.
Dokładnie. Poruszyła mnie też ta historia tego Szkota, o którym pan mówił, który tyle czasu nie jadł, ale też żebyśmy nie wpadali w paradoks i żebyśmy nie przechodzili do głodówek, bo to również jest niezdrowe.
Tak, od czasu do czasu można sobie zrobić taki krótki post. Ja na przykład codziennie mam takie okienko, że nie jem w ciągu doby przez 14 godzin i to według badań to już pomaga organizmowi jakby posprzątać. Kiedy nie jemy przez kilkanaście godzin, to organizm ma czas, żeby uruchomić te mechanizmy sprzątające i to jest bardzo korzystne, bo na przykład wykorzystuje stare białka do tego, żeby zbudować nowe i to jest super. Takie okresowe, krótkie posty po kilkanaście godzin. To jest też bardzo łatwe w wykonaniu, bo ja po prostu jem kolację na przykład koło 20, a śniadanie koło 10 następnego dnia. Dzisiaj na przykład jestem jeszcze przed śniadaniem. Natomiast takie głodówki typu skrajnego odchudzania się, ponieważ ktoś na przykład promuje niezdrowy model odżywiania albo jakąś bardzo restrykcyjną dietę, no to niekoniecznie musi służyć zdrowiu. A trzeba też podkreślić, że takie niedożywienie mierzone też tym wskaźnikiem BMI, to już są szczegóły matematyczne, ale jeżeli ktoś jest szczuplejszy niż powinien być według tego wskaźnika, według tych norm, to ma większe ryzyko przedwczesnej śmierci niż osoba otyła, ponieważ no, kiedy brakuje organizmowi nie wiem, witamin, białka i dosłownie wszystkiego, czego potrzebuje, no to jesteśmy na skraju śmierci głodowej, więc nie da się funkcjonować w pełni zdrowo, jeżeli w organizmie mamy różne niedobory. I to jest też jedna z zasad, w zasadzie podstawowa zasada, którą ja się kieruję w życiu i którą staram się przekazałem w książce, żeby po prostu zapobiegać wszelkim niedoborom, czy to witamin, czy mikroelementów, czy właśnie wspomnianego białka.
Panie Julianie, dziękujemy bardzo za tą przekazaną wiedzę przez pana. No, powiem, że naprawdę te wszystkie ciekawostki były bardzo ciekawe. Jeszcze na koniec, gdzie możemy znaleźć więcej informacji, które pan przekazuje?
Ja również dziękuję za rozmowę. To była czysta przyjemność rozmawiać z panem i mówić dla państwa. Mnie można znaleźć na stronie internetowej jakdożyćsetki.pl. Działam też w mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Moje profile noszą tę samą nazwę co strona i co moja książka, czyli właśnie Jak dożyć setki.
Dziękujemy jeszcze raz. Przed Państwem z Warszawy łączyliśmy się z Julian Sobiech, dietetyk, fizjoterapeuta. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.